Mówi Paryż RFI. Dzień dobry, Wielki Piątek, 10 kwietnia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości, a w dalszej części Marek Pędziwol rozmawia z czeskim ministrem sprawiedliwości o europejskim portalu internetowym. Poranne gazety przejrzał Krzysztof Rutkowski. Le Monde przeczytał Stefan Riger, także autor felietonu Postscriptum, w którym mowa jest o rajach utraconych w kontekście spotkania G20 w Londynie. W magazynie poświęconym sprawom gospodarczym Piotr Błoński mówi o pojawieniu się światła w tunelu francuskiej gospodarki. To jest wiadomość z ostatniej chwili. Powtórzymy magazyn naukowy Eureka Piotra Rosochowicza. Nad przebiegiem audycji czuwa Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Dawid Kosta. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam do wysłuchania wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Pogrążone w żałobie Włochy żegnają ofiary trzęsienia ziemi. Prezydent Grusii Saakaszwili wyklucza podanie się do dymisji. Opozycja kontynuuje protesty. Prezydent Mołdawii Woronin nakazał ponowne przeliczenie głosów w wyborach wygranych przez komunistów. 7 osób, Amerykanów i Irakijczyków, zginęło, kilkadziesiąt odniosło obrażenia, 7 samochodów opancerzonych zostało uszkodzonych w wyniku wybuchu samochodu pułapki w Iraku. Policja brytyjska aresztuje 12 Pakistańczyków podejrzanych o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Turkmenistan oskarża rosyjski Gazprom o spowodowanie wybuchu turkmeńskiego gazociągu. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Pogrążone w żałobie Włochy żegnają ofiary tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło środkową część kraju w nocy z niedzieli na poniedziałek. W wyniku trzęsienia ziemi życie straciło 289 osób, dorosłych i dzieci. Na wszystkich lotniskach w kraju pamięć o ofiarach uczczono minutą ciszy. W uroczystościach żałobnych, których przebieg transmitowało kilka sieci stacji telewizyjnych, udział wzięli przedstawiciele Watykanu, prezydent Włoch Giorgio Napolitano i premier Silvio Berlusconi. Papież Benedykt XVI, który do dotkniętego kataklizmu regionu ma przybyć po Wielkiej Nocy, skierował do rodzin ofiar przesłanie, w którym podkreśla, że łączy się z nimi w ich bólu po stracie najbliższych. W uroczystościach żałobnych, jakie odbyły się na dziedzińcu szkoły wojskowej w Agila, mieście najbardziej dotkniętym tragedią, udział wzięły tysiące osób. Było to najgorsze w skutkach trzęsienia ziemi w tym górzystym rejonie od 30 lat. Agencje podkreślają, że pogrzeb ofiar odbywa się w Wielki Piątek, najsmutniejszy dzień w kalendarzu chrześcijan, upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Od pierwszego wstrząsu włoscy sejsmolodzy zanotowali ponad 800 kolejnych o sile od 4 do 5 na skali Richtera. Prezydent Napolitano skrytykował we czwartek tych, którzy w wyniku braku poczucia odpowiedzialności doprowadzili do tego, że można było w tym rejonie budować domy nieodpowiadające normom. Prokuratura wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Także opieszałość, z jaką zabrano się do udzielania pomocy, wywołuje we Włoszech wiele słów krytyki. Rząd włoski ocenia, że na odbudowę lub naprawę około 10 tysięcy zniszczonych domów potrzeba będzie ponad miliard euro. Premier Berlusconi oświadczył, że oczekuje od Unii Europejskiej pomocy w wysokości 0,5 miliarda euro. Suma ta ma być rozłożona na 3 lata. Na Madagaskarze co najmniej 9 osób zginęło, ponad 36 tysięcy ucierpiało w wyniku tropikalnej nawałnicy, jaka przeszła nad wyspą w poniedziałek. W tym rejonie świata sezon tajfunów trwa od listopada do kwietnia. Słucham Państwa Paryża RFI. Prezydent Gruzji Michał Saakaszwili kategorycznie odrzucił apel opozycji i oświadczył, że nie poda się do dymisji. Przypomniał, że jego mandat wygasa w 2013 roku i dodał, iż co miesiąc od co najmniej 5 lat otrzymuje ultimatum i wezwania do dymisji. W czwartek w Tbilisi manifestowało 60 tysięcy osób. W piątek przed gmachem parlamentu pojawiło się ich znacznie mniej, 25 tysięcy. W związku z czym opozycja wezwała do akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa. Przewidziano m.in. blokowanie ruchu na ulicach stolicy. Saakaszwili w geście pojednawczym wyraził gotowość do wszczęcia rozmów na temat szerokiego wachlarza spraw, w tym także reformy prawa wyborczego i zmian w konstytucji. Chodzi o bezpośrednie wybieranie burmistrzów i innych przedstawicieli władz na szczeblu lokalnym. Sprzeciw wobec rządom Saakaszwilego narasta od wojny z Rosją w sierpniu ubiegłego roku. Przeciwnicy prezydenta oskarżają go o fatalną postawę w tym konflikcie, w wyniku czego Gruzja straciła południową Osetię i Abchazję. Prezydent Mołdawii Władimir Woronin zdecydował się na pojednawczy gest wobec opozycji. Zarządził ponowne przeliczenie głosów oddanych w wyborach, w których komuniści, przewodzi im Woronin, zapewnili sobie większość w parlamencie, zdobywając 60 na 101 głosów. Jego zdaniem ponowne przeliczenie głosów jest głównym środkiem przywrócenia stabilności w kraju. Opozycja twierdzi, że wyniki były sfałszowane m.in. przez to, że te same osoby wielokrotnie oddawały swoje głosy. Zwycięstwo komunistów znajdujących się w Mołdawii u władzy od 8 lat spowodowało gwałtowne zamieszki i protesty, w wyniku których kilkanaście osób zostało rannych, a ponad 200 aresztowano. Woronin, który podobnie jak rosyjskie media oskarża Rumunię o podsycanie nastrojów niezadowolenia, nakazał rumuńskiemu ambasadorowi opuszczenie kraju. Opozycja zarzuca Woroninowi, że nie robi nic, aby zapobiec ubożeniu mieszkańców i nie stara się zbliżyć Mołdawii do Unii Europejskiej, mimo że kraj ten należy do unijnej inicjatywy Partnerstwa dla Wschodu. Mołdawia jest najuboższym krajem Europy. Z ponad 4 milionów obywateli milion wyjechał za granicę w poszukiwaniu pracy i chleba. Według rosyjskiej gazety Kommersant do Kiszyniowa przeleciał z Rosji samolot, na pokładzie którego znajdują się granaty z gazem łzawiącym do rozpędzenia ewentualnych demonstracji. Sam Kiszyniów zaprzecza tej wiadomości. Mołdawia do II wojny światowej należała do Rumunii, a po zakończeniu wojny została wchłonięta przez Związek Radziecki. Nie było niespodzianki w Algierii. W wyborach prezydenckich po raz kolejny zwyciężył Abdelaziz Bouteflika, który sprawuje urząd prezydenta od 1999 roku. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przesłał na jego ręce depeszę z gratulacjami z powodu wygrania wyborów, które zbojkotowała opozycja. Słuchają Państwo Paryża, RFI. W Iraku w wyniku wybuchu ciężarówki pułapki zginęło 5 żołnierzy amerykańskich i 2 policjantów irackich. Agencja Reutersa donosi o licznych rannych wśród żołnierzy amerykańskich i 20 policjantach irackich, którzy odnieśli obrażenia. Siła wybuchu była tak potężna, że eksplozja zniszczyła 7 samochodów opancerzonych i uszkodziła 3 budynki. W samochodzie znajdowała się tona materiałów wybuchowych. Zamach miał miejsce przed koszarami amerykańskimi w Mosulu na północy kraju. Celem napastników było wdarcie się na teren koszar, jednak samochód został ostrzelany przez Amerykanów i Irakijczyków i zatrzymał się 50 metrów przed bramą. Sztab Armii Amerykańskiej informuje o aresztowaniu 2 podejrzanych osób. Od rozpoczęcia interwencji amerykańskiej w 2003 roku w Iraku zginęło około 4200 żołnierzy amerykańskich i kilkadziesiąt tysięcy Irakijczyków. Mosul, ze względu na ogromne zróżnicowanie etniczne mieszkającej tutaj ludności, jest niemal codziennie widownią zamachów i ataków. Policja brytyjska aresztowała 12 mężczyzn, z których 11 to obywatele Pakistanu, w tym 10 studiuje w Wielkiej Brytanii, podejrzanych o przygotowanie zamachu terrorystycznego. Scotland Yard był na ich tropie od dłuższego czasu, śledząc przygotowania. Tymczasem pojawiły się napięcia na linii Londyn-Islamabad po tym, jak Wielka Brytania zarzuciła władzom pakistańskim, iż te nie robią wszystkiego, co w ich mocy, aby pomóc w rozpracowaniu powiązań terrorystów pakistańskich z Wielką Brytanią. Premier Gordon Brown rozmawiał w tej sprawie przez telefon z prezydentem Asifem Alim Zardarim. Strona pakistańska zareagowała z oburzeniem na zarzuty ze strony Brytyjczyków, twierdząc, że Pakistan robi co w jego mocy, mimo bardzo ograniczonych możliwości. Turkmenistan oskarża rosyjski koncern petrochemiczny Gazprom o spowodowanie wybuchu turkmeńskiego gazociągu. Eksplozja miała miejsce w nocy ze środy na czwartek i spowodowała gwałtowny spadek ilości przesyłanego gazu. Rosja pod pretekstem zmniejszenia dostaw na Ukrainę, co spowodowane jest kryzysem gospodarczym, zmniejszyła o 90% ilość gazu, jaki płynie tranzytem przez jej terytorium z Turkmenistanu. Między obydwoma państwami napięcie pojawiło się po tym, jak władze Turkmenistanu otworzyły przetarg na budowę gazociągu otwarty dla przedsiębiorstw zagranicznych, nie tylko rosyjskich. Ofertę złożono w 2 dni po tym, jak rozmowy z Moskwą w tej sprawie zakończyły się fiaskiem. Według ekspertów Turkmenistan przestał traktować Rosję jako godnego zaufania partnera. Władze turkmeńskie mogą brać pod uwagę eksport gazu bezpośrednio do Europy z pominięciem Rosji. Turkmenistan to jeden z głównych dostarczycieli gazu dla Rosji. Na 80 miliardów metrów sześciennych dostarczanych Środkowej Azji do Rosji, 50 miliardów pochodzi z Turkmenistanu. Większość tej objętości Gazprom sprzedaje Europie, która chce uniezależnić się od kaprysów Moskwy i kusi Turkmenistan budową gazociągu pod dnem Morza Kaspijskiego. Jednak według ekspertów obydwa państwa, Turkmenistan i Rosja, są ze sobą zbyt wzajemnie uzależnione, by mogły się bez siebie obejść. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Gazety poranne przejrzał Krzysztof Rutkowski, a Le Monde przeczytał Stefan Liger. Posłuchajmy, co ciekawego znaleźli w prasie.
Tak, to specjalizacja francuska. Zamykanie szefów w biurach przez zbuntowane załogi przedsiębiorstw, które protestują w ten sposób przeciwko masowym zwolnieniom lub i zamykaniu zakładów pracy. Tego typu zabiegi zdarzają się we Francji coraz częściej. Nie ma dnia, żeby jakiś szef nie siedział 48 godzin, 24 godziny albo chociaż jeden wieczór. Temu francuskiemu wyjątkowi poranna prasa paryska poświęca wiele miejsca. Libération przede wszystkim, pierwsze strony. Le Figaro też starało się temu fenomenowi poświęcić wiele miejsca, ale ta francuska gazeta w Wielki Piątek nie wyszła. Załoga zastrajkowała, jeszcze nie wiemy, czy zamknęła swego szefa w szafie lub w gabinecie, ale z pewnością się dowiemy. Prasa francuska poświęca temu fenomenowi wiele miejsca, ale jeszcze więcej miejsca temu fenomenowi poświęca prasa europejska, o czym prasa francuska z pewną przewrotną satysfakcją informuje. Brytyjczycy zamykanie szefów nazywają boss snapping i skrzętnie opisują, jak to Francuzi robią. Komentator Libération napisał, że jeśli zamykanie szefów przez załogę nie jest w kategoriach bezwzględnych czynem godnym poparcia i pochwały, to jednak w obecnej sytuacji panującej we Francji, sytuacji przygnębienia, beznadziei i przekonania o bezdenności kryzysu, czasowe porwania można zrozumieć. Po pierwsze, we Francji szefowie przedsiębiorstw dzielą się na dwie grupy. Grupa pierwsza składa się z patronów tradycyjnych, którzy w równym stopniu dbają o swoje zyski, jak i o dobro przedsiębiorstw oraz załogi. Oczywiście dochodzi nieraz do konfliktów i napięć, ale wspólny interes polega na elementarnej solidarności szefa i załogi. Tak wygląda tradycyjna i tradycją uświęcona figura francuskiego patrona. Po drugie jednak we Francji, podobnie jak w innych krajach zachodnich, powstała inna klasa szefów, która staje się coraz liczniejsza i, prawdę powiedziawszy, coraz bardziej przeraźliwa. To samoluby, cynicy i specjaliści od gigantycznych premii, chronieni złotymi spadochronami w wypadku zmiany miejsca szefowania, klasa cynicznie przyznająca sobie gigantyczne pieniądze co miesiąc, co rok, na całe życie. Załogi to widzą i dlatego protestują. Nie zawsze zamykają najbardziej winnych, to znaczy złotocielnych szefów, czytamy w Libération, ale jeśli uważnie przyjrzymy się przedsiębiorstwom, w których załogi szefów zamykały, to się okaże, że wcześniej załogi owych przedsiębiorstw zgodziły się na przedłużenie czasu pracy, zmniejszenie pensji lub na częściową redukcję stanu liczebnego. I co? I nic. Szefowie obiecywali, że takie poświęcenia zakłady uratują, po czym zaczęli zakłady zamykać i ludzi wyrzucać masowo, czyli kłamali. Ponadto zamykanie szefów wpisuje się w długą tradycję francuską. Od chłopskich buntów poprzez rewolucję, od ostatnich dziesięcioleci XVIII wieku do maja 1968 roku. W latach 70. XX wieku również we Francji chętnie zamykano patronów w szafach. Ten gest, rzeczywiście francuski z ducha, wiąże się ze schizofreniczną sytuacją społeczną we Francji nowożytnej. Tu z jednej strony władza, z drugiej strony lud. Lud władzy nie słucha, tylko się buntuje, wychodzi na ulicę, wszczyna bunty. Nie zapominajmy, o czym doskonale wiedzą specjaliści od rewolucji francuskich, że rewolucje w tym kraju wybuchały zawsze wtedy, kiedy władza postanowiła przystąpić do przeprowadzania reform. My nie więzimy, my tylko nie pozwalamy wychodzić, powiedział działacz związków zawodowych fabryki samochodowej Forecia, który wraz z kolegami zamknął swego szefa. Rozumiem ludzi i przygotowuję się na to, że mnie zamkną, powiedział szef przedsiębiorstwa Eva Levo, cytowany w Libération. Prezydent Sarkozy przypomina, że Francja jest państwem prawa i nie dopuści do nękania patronów. Problem polega na tym, że na miesiąc przed wygraniem wyborów prezydenckich Nicolas Sarkozy powiedział, że walka francuskich rybaków o przeżycie, nawet z zastosowaniem przemocy, jest uzasadniona. Nie po to zostaje się we Francji prezydentem lub szefem wielkiego przedsiębiorstwa, by pamiętać, co się niegdyś mówiło.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Kolejnego figla donosi w głównym tytule popołudniowy Le Monde. Spłatała prezydentowi Sarkoziemu jego własna większość parlamentarna. Z powodu absencji deputowanych UMP i dzięki partyzanckiej zagrywce socjalistycznych posłów, którzy schowali się za kotarą, by nagle wyskoczyć w momencie głosowania, odrzucona została niespodzianie ustawa o tępieniu piratów w internecie. Tak represyjna, anachroniczna i kontrowersyjna, że wzbudzająca wątpliwości nawet w łonie samej rządzącej prawicy. Oczywiście rząd zapowiedział, że mimo tej wpadki projekt ustawy powróci na forum parlamentu z końcem kwietnia, ale wówczas debata rozgorzeje na nowo i wcale nie wiadomo, jaki będzie jej rezultat. Swego wstępniaka Le Monde poświęca zablokowanej Algierii, gdzie Abdelaziz Bouteflika wybrany został po raz trzeci prezydentem dzięki wysadzeniu uprzednio konstytucyjnego rygla i z rezultatem godnym szanującej się Republiki Bananowej. Wszystko było z góry przewidziane, gdyż opozycja wybory te zbojkotowała, wiedząc, że i tak rządząca od zawsze biurokracja nie da jej żadnych szans. Rezultaty tego algierskiego pata także łatwo przewidzieć. Młodzi Algierczycy, nie widzący dla siebie żadnej przyszłości w tym zasobnym w gaz i ropę, lecz grzęznącym w stagnacji kraju, marzyć będą tylko o tym, jak dotychczas, by choćby i z narażeniem życia z niego uciec, albo poszukają schronienia w meczetach. Opozycja gruzińska tymczasem wysadzić chce koniecznie z siodła Michaila Saakaszwilego, podejmując kampanię manifestacji, które jednak, jak pisze wysłanniczka dziennika do Tbilisi, Nathalie Nougared, nie cieszą się wielkim poparciem, a do tego w pewnym sensie są dwuznaczne. Dwuznaczność ich polega na tym, że dokładnie tego samego wysadzenia z siodła Saakaszwilego domaga się od dawna Moskwa. Przypomniał o tym jeszcze głośno w zeszłym tygodniu sam Dmitrij Miedwiediew, zaznaczając, że Rosja nie będzie rozmawiać z obecnym prezydentem Gruzji, ale jeśli kierownictwo w Tbilisi się zmieni, to owszem, chętnie z nim porozmawia. Opozycję gruzińską, w której pierwsze skrzypce grają dawni sojusznicy polityczni mniejszy, jak zwykło się go nazywać, stawia to w sytuacji delikatnej. Jeśli Saakaszwili zostanie obalony, uprawomocni to rozbiór kraju przez Rosję, komentuje gruziński politolog Aleksander Rondeli, dodając w rozmowie z wysłanniczką Le Monde, że dlatego właśnie wielu ludzi, nawet spośród tych, co Saakaszwilego nie lubią, wolało nie wychodzić na ulicę.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża.
Kilka tygodni temu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, a zarazem jej komisarz sprawiedliwości Jacques Barrot, obiecał w Pradze, że już w grudniu tego roku zostanie uruchomiony portal internetowy, który na początek pomoże w wyszukiwaniu sądów biegłych i tłumaczy na obszarze całej Unii Europejskiej, a później także w rozwiązywaniu szeregu problemów prawnych. Portal ma być częścią projektu e-Justice, czyli elektronicznej sprawiedliwości, na rzecz którego mocno angażuje się szef czeskiego resortu sprawiedliwości, ciągle pełniący swoje obowiązki, Jiří Pospíšil, stojący w tym półroczu na czele Unijnej Rady Ministrów Sprawiedliwości. O zamiarach czeskiej prezydencji na tym polu rozmawiał z nim w Pradze nasz korespondent Marek Pędziwol.
Czemu i komu ma właściwie służyć unijny projekt e-Justice, czyli elektronicznej sprawiedliwości?
Taki
projekt będzie dobry zarówno dla zwykłego człowieka, jak przedsiębiorcy, czy też sędziego, dlatego że e-Justice będzie oznaczać utworzenie europejskiego portalu internetowego, a tam każdy z nich będzie mógł znaleźć poszukiwane informacje o tym, jak funkcjonują narodowe systemy sprawiedliwości, gdzie znajduje się siedziba konkretnego sądu, jakich biegłych, tłumaczy można znaleźć w danym kraju. Każdy, kto będzie potrzebować informacji z obszaru sprawiedliwości, znajdzie je na tym portalu.
No to czeskiej prezydencji brzmi Europa bez barier. W tym wypadku chodzi o sprawiedliwość bez barier. Ale chcecie sobie poradzić z tą największą barierą, językową.
Portal będzie zrobiony tak, by był dostępny dla każdego obywatela Unii. Dlatego też będzie prowadzony we wszystkich unijnych językach. To ważne, żeby tu naprawdę nie było żadnych barier, także językowych. Portal musi być zrobiony tak, by był dostępny i zrozumiały dla każdego.
Jednym z instrumentów, które ma portal zaoferować, będą wideokonferencje. Jak chce pan sobie poradzić z barierą językową w tym wypadku?
To jest troszkę inna sprawa. Samo przesłuchanie będzie się odbywać poza portalem. Od sądu, który je zamówi, będzie zależeć, czy zechce, by podczas przesłuchania obecny był tłumacz, czy też poleci przetłumaczyć zeznania później. Portal będzie miejscem, gdzie będzie można znaleźć znaleźć informacje o wideokonferencjach i je zamówić. W początkowej fazie portal prawdopodobnie nie będzie oferował żadnych tłumaczeń. To rzecz, o której rozmawiamy, może zostać wprowadzona później, ale w pierwszej fazie nie jest niezbędna.
W pierwszej fazie to nie jest niezbędność.
Jakie efekty przyniosą wideokonferencje?
Wysterek ma być niekolikery.
Efektów ma być kilka. Po pierwsze, ludzie nie będą zmuszani podróżować do innego kraju Unii, by złożyć zeznania jako świadkowie. Będą mogli zeznawać blisko swego miejsca zamieszkania, tam, gdzie w ich kraju znajdują się stosowne urządzenia do prowadzenia wideokonferencji. Po drugie, sądy będą mogły skrócić czas trwania procesu. Nie będą musiały czekać na świadka, nim dotrze na miejsce, ale będą mogły go przesłuchać szybko i efektywnie i podjąć decyzję w skróconym trybie. Czyli wideokonferencja przyniesie kilka korzyści. Skróci się czas trwania procesu, zaoszczędzi się pieniądze, które trzeba by wydać na przykład na podróż świadka do kraju, w którym by miał składać zeznania. No i będzie to też komfort dla samego świadka.
Uszczędzi się nakłady wynalożone na przykład na cestu świadka do ziemi, gdzie ma podać wypowiedź, a jest to też komfort dla samotnego świadka.
Będzie można skorzystać w tym celu na przykład z usług stacji telewizyjnych?
To nikoli, w wideokonferencji zarządzeni mają mieć
jedno... W żadnym wypadku. Urządzenia do wideokonferencji powinny znajdować się w niektórych sądach w poszczególnych państwach członkowskich. W Republice Czeskiej będą to sądy wojewódzkie. Trudno byłoby wykorzystywać do tego technikę, która nie należałaby do systemu sprawiedliwości. Od każdego kraju członkowskiego będzie jednak zależeć, jakie rozwiązania techniczne sobie wybierze. Unia będzie jedynie prowadzić ewidencję, gdzie znajdują się urządzenia wideokonferencyjne w poszczególnych krajach członkowskich i jak można zamówić przesłuchania przy ich pomocy. A gdzie zostaną umieszczone, o tym zadecyduje każde państwo.
Czy Czechy mają już takie urządzenia?
Mamy
je już, po części już też działają. Czy ich liczba się zwiększy, będzie zależało od tego, jak wielkim zainteresowaniem będą się cieszyć w praktyce.
Ile kosztuje taka inwestycja?
To wam tak to zawinąłbym życie.
Nie umiem panu tego powiedzieć z głowy, bo te urządzenia były kupowane w czasach poprzedniego kierownictwa ministerstwa. Zakładam, że chodzi o miliony koron. Z całą pewnością nie są to wydatki rzędu setek milionów koron.
Zwróci się szybko?
Tak, ja przypokałem,
zakładam, że tak. Zrobimy najpierw jazdę próbną. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować w praktyce. Poczekamy, jak to zadziała. Że przyniesie korzyści, jest ewidentne. Jak mówiłem, wystartuje to za rok i dopiero za rok będzie widać, jak konkretne i wielkie są korzyści w praktyce.
Wielkie są te przynosy w praktyce.
Przesłuchania to delikatna sprawa. Jak będzie taka transmisja chroniona?
Członkowskie staty to...
Państwa członkowskie używają już tego. Zapewnienie ochrony to zadanie dla fachowców. To także jeden z problemów, którymi komisja już się zajmuje, ochrona informacji, tak by nie mogły zostać nadużyte.
Dziękuję panu bardzo.
RFI, Radio France Internationale.
Ton ekonomiczny Piotr Błoński.
Gdyby ktoś szukał niezaprzeczalnego dowodu na to, że we Francji jest kryzys, to znajdzie go w statystykach obrotów paryskich lokali gastronomicznych. Jak wiadomo, jedzenie jest główną religią Francuzów, którzy praktykują ją sumiennie, zarówno w domu, jak i w mieście. W restauracjach toczy się większa część życia towarzyskiego, tam też prowadzone są interesy i omawiane kontrakty handlowe. Tam omawia się zarówno programy badań naukowych, jak strategie polityczne. Tymczasem według Związku Przedsiębiorców Hotelarstwa i Gastronomii obroty paryskich lokali zmniejszyły się w pierwszym kwartale średnio o ponad 10%, a w niektórych sektorach, jak gastronomia tradycyjna albo luksusowa, nawet o 50%. O 40% zaś zmniejszyły się obroty firm cateringowych wyspecjalizowanych w okolicznościowych koktajlach i seminariach. W paryskiej gastronomii wieje finansową grozą, a tymczasem w odniesieniu do całej gospodarki ekonomiści zaczynają dostrzegać światło w tunelu. Za takie światełko uznano wiadomość, która sama w sobie nie jest pozytywna. Francuska produkcja przemysłowa zmniejszyła się w lutym o 0,5%. Ale ten spadek był zdecydowanie mniejszy niż w styczniu, kiedy wyniósł 3,9%. Produkcja przetwórcza zaś w styczniu cofnęła się o 5%, w lutym zaledwie o 0,1%. Innym podobnym sygnałem jest wskaźnik sprzedaży przemysłu motoryzacyjnego. Minus 5,6% w lutym, plus 8,3% w marcu. To pierwsze pozytywne wyniki od 5 miesięcy. Choć pierwszy kwartał tak czy owak przyniesie spadek produktu krajowego brutto szacowany na 0,8-1,5%, Ministerstwo Gospodarki widzi w tym zapowiedź rekonwalescencji. Te liczby pozwalają przypuszczać, że jesteśmy bardzo blisko odbicia się od dna, choć nie można jeszcze wykluczyć dalszego spadku w niektórych sektorach, mówią eksperci ministerstwa. W istocie wyniki przemysłu rolno-spożywczego są nadal negatywne, minus 1,1%, ale na przykład produkcja sprzętu informatycznego wzrosła o 3,9%. Również według niezależnych ekspertów czystka w gospodarce ma się ku końcowi i można spodziewać się ożywienia działalności w najbliższych miesiącach. Przedsiębiorcy już w czwartym kwartale przygotowali się do stawienia czoła kryzysowi, zmniejszyli produkcję i wyprzedali zapasy. Tymczasem, to dobra wiadomość dla konsumentów, inflacja zbliża się do zera. Wyniosła ona w marcu 0,2%, a od marca ubiegłego roku 0,3%. To najniższy wskaźnik wzrostu cen od 10 lat. Ten względny optymizm w odniesieniu do gospodarki francuskiej trzeba utemperować, mając na uwadze prognozy międzynarodowe. Wskaźniki OECD zapowiadają dalsze silne zahamowanie, nawet jeśli, jak zaznacza komunikat, istnieje możliwość ożywienia we Francji i we Włoszech. Za to kiepskie wiadomości dochodzą z Niemiec. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego spadek aktywności gospodarczej będzie tam 2 razy większy niż dotychczas prognozowano i wyniesie 5%.
RFI, la radio du monde.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Postscriptum. Stefan Rigger.
Wychyliłem się nieostrożnie przed tygodniem, gdy podsumowałem względną porażkę szczytu G20, zanim jeszcze się odbył. Post factum odszczekam jednak tylko ze 2 lub 3 epitety ze wstępu, w którym nie dość czołobitnie oddałem cześć naszym światłym przywódcom zdolnym przełknąć więcej za skrońców niż sądziłem i przyjąć nowy dekalog sprzeczny z wszystkim, co dotąd głosili. Widać, uznali, że nie mają innego wyjścia. W nowym ich dekalogu wzrusza delikatność, z jaką podchodzą do problemu numer 1, jakim jest rajskość podatkowa, sekretność kont bankowych i w ogólności misterium bankowości jako takiej. Bank był onegdaj skarbonką, gdzie składaliśmy nasze oszczędności, mogąc liczyć na bezpieczeństwo i procenty. Clintonowi poniekąd zawdzięczamy rozsadzenie konceptu skarbonki. On to bowiem zniósł prawo zakazujące bankom od lat 30. gry na giełdzie, czyli znoszące rozdział między bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi oraz firmami ubezpieczeniowymi. Szybki Bill ostatecznie przepchnął biznes na tory super szybkich finansów, maksymalizacji zysków dla akcjonariuszy kosztem inwestycji, zarobków i globalnego zdrowia przedsiębiorstwa, pod co grunt ideologiczny przygotowali Reagan i Thatcher, wyrywając korzenie związkom zawodowym, karczując chwasty regulacji i nawożąc pole czystym jako za roztworem egoizmu. Łzy ofiar neoliberalnej hecy utonęły w oceanie jedynie słusznej jednomyślności, zdolnej rzekomo przeliczyć stopę giełdowego zysku na współczynnik uśrednionej szczęśliwości szarego podatnika i nawet kloszarda zwolnionego od podatków. Okazało się bowiem, że bankierzy spuszczeni ze smyczy prawa nie potrafią szukać niczego poza łatwym łupem, czyli optymalizacją szybkich zysków. Tak jak się okazało, że akcjonariuszom drobnym, większym czy potężnym nie zależy na niczym poza 15-30% zyskiem rocznym. Otóż to przełożenie nie ma się nijak do niczego, jak wartość domu w amerykańskiej psychodramie subprime. Skoro wydajność przedsiębiorstw rośnie w skali góra paru procent, inflacja w skali 1,5%, a zarobki poniżej stopy inflacji, czyli spadając. Londyński G20 był sukcesem politycznym, czego nie przewidziałem. Cieszę się nawet z tego, że 20 mocarstw reprezentujących 3/4 ludności świata poczuło się zmuszonych zaintonować unisono łabędzi śpiew. Nie podzielam do końca skrajnego pesymizmu tych, którzy sprowadzają tę akcję ratunkową do łatania skoczem dziur w Titaniku, gdyż przecież od czegoś trzeba zacząć, jeśli nie chcemy wrąbać się w lodowiec i pójść na dno, ale nie sposób nie dostrzec, iż początek jest skromny. Gdyby Wielka Dwudziestka chciała naprawdę dowieść szczerości swych intencji, nazwałaby przynajmniej po imieniu raje podatkowe, w których znika 50% naszego potencjalnego dobrobytu. Gordon Brown musiałby przekląć nie tylko wyspy Jersey, Guernsey i Mana, lecz również wykląć City w samym centrum Londynu. Nicolas Sarkozy musiałby abdykować z funkcji honorowego księcia Andory i Monako, czym nawet się odgrażał platonicznie. Barack Obama powinien był umieścić na indeksie stany Delaware, Wyoming czy Nevada, by już nie wspomnieć o wyspach Bahama czy Panamie. Chińczycy musieliby zrezygnować z szalonej idei, że Macao i Hongkong usunąć należy nie tylko z listy czarnej, ale nawet i z szarej, czyli tej, która zawiera państwa z gruntu podejrzane, lecz wyrażające wolę współpracy. Najzabawniejsze jest w gruncie rzeczy to, że w parę dni po szczycie 20 czarna lista nagle zniknęła. Ostatnich 4 lokatorów, Kostaryka, Filipiny, Malezja i Urugwaj, wkupiło się w łaski, zgłaszając wolę współpracy. Czyli wszystko z grubsza bez zmian. Nie ma rajów podatkowych, są najwyżej brzydkie indywidua oszukujące fiskusa, zaś pomoc w namierzeniu takich obrzydliwców oferują odtąd szczodrobliwie, jeśli sędzia śledczy dotrze do tropików lub zamiedzę z plikiem papierów podstemplowanych odpowiednimi pieczątkami ministerstwa lub prokuratury. Nieskazitelne od tej chwili kraje jak Szwajcaria, Brytania, Liechtenstein lub Wyspy Kajmana. Należałoby jednak zadać kilka poważniejszych pytań. Dlaczego wszystkie międzynarodowe korporacje mają rozliczne witryny i fantomantyczne filie w rajach podatkowych, gdzie produkują zero? Czemu wszystkie banki prywatne i publiczne czują się zmuszone zaistnieć na wyspach Bahama lub w Andorze? Gdy spytać paru francuskich bankierów, mówią na stronie, sam słyszałem, że nie bardzo wiedzą dlaczego. Pewnie dlatego, że są tam wszyscy inni, więc nie wypada tam nie być. Myślę po pierwsze, że nasi rozmówcy albo strugają głupa, albo są idiotami. Na ogół prawdziwe jest to pierwsze. Wystarczyłoby zatem przyjąć dwie, trzy proste ustawy. Odciąć banki od giełdy, czyli de facto je nacjonalizować, zakazać im wszelkich kontaktów z rajami podatkowymi, przestawić na podobną dietę wszystkie przedsiębiorstwa, włącznie z państwowymi. I wreszcie, last but not least, trzeba by zmusić wszystkie międzynarodowe korporacje do absolutnej przejrzystości, czyli ujawnienia ich zysków i podatków w każdym kraju, co dowiodłoby niechybnie, iż znaczna część ich zysków ucieka, gdzie pieprz rośnie przed złośliwym fiskusem. G20 dzięki zastąpieniu Busha przez Obamę to pierwszy krok na drodze do multilateralizmu, czyli wspólnej odpowiedzialności za świat. Lecz G20 to również ostatnie słowo, nieszczere aż do bólu, obrońców status quo. Żaden z ekonomicznych dogmatów nie został zakwestionowany. Wzrost i konsumpcja to jedyne drogowskazy. Nic się nie zazieleniło ani nie podważyło teorii szczęścia, którą ci, co mieli, mają i mieć będą, sprzedają od stuleci na złodziejski kredyt tym, co nie mają, a chcieć by mieli. Całkiem zresztą niepotrzebnie.
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Wakacje szkolne małym Francuzom kojarzą się nie tylko z wyjazdem z domu, odpoczynkiem od starej budy, ale także bardzo często, zwłaszcza tym najmłodszym, z pójściem do kina na nowy film rysunkowy. Film ten często bywa amerykański, ale od jakiegoś czasu na ekranach kin pojawia się coraz więcej animacji francuskich, dzielnie rywalizujących z najwspanialszymi blockbusterami przysyłanymi przez DreamWorks czy Disney Pixar. Filmową atrakcją tegorocznych wakacji wielkanocnych będzie prawdziwa historia kota w butach Jérôme Deschamps i Maszy Makajew, która wyświetlana będzie aż w 400 kinach we Francji. Rozmiar dystrybucji świadczy wyraźnie o zmianie podejścia zarówno producentów, jak i publiczności do zjawiska filmu rysunkowego. Mimo niewątpliwej supremacji Amerykanów, francuskie kreskówki przyciągają do kin coraz więcej młodych widzów. W 2009 roku powinno ich być aż 10 milionów.
C'est l'histoire d'un chat, d'un jeune meunier et d'une princesse. Mais je suis pas un chat ordinaire, je suis le chapoté.
Toujours ton rêve de princesse inaccessible. Elle est si belle.
Ta vie va changer. Tu épouseras la princesse.
Alors comment ça t'as arrêté le lait, toi?
Sob. Je suis sob.
Il faut trouver un mari à notre princesse.
Qu'est-ce qu'il dit, lui?
La princesse n'épousera qu'un danseur d'exception.
Et pourquoi pas un chamelon? Tous ceux qui tournent autour de la princesse, changez en crapaud.
Bieżący rok jest zresztą wyjątkowo pomyślny dla francuskiej animacji. Krótkometrażówka Octapi, film dyplomowy 6 studentów szkoły Legoblin, kandydowała w tym roku do Oscarów. W ciągu najbliższych 12 miesięcy na ekrany wejdzie w sumie 7 animacji mających ambicje podbicia międzynarodowej widowni. Między innymi Iluzjonista Sylvaina Chometa oraz Artur i Zemsta Maltazarda Luca Bessona, którego poprzedni film Artur i Minimki zrobił światową karierę. Filmy rysunkowe stały się dla Francji doskonałym towarem eksportowym. Dzięki nim stała się ona w tym dziale twórczości kinematograficznej numerem 1 w Europie i zajmuje 3 miejsce na świecie po Stanach Zjednoczonych i Japonii. Antoine de Clermont-Tonnerre, prezes Unifrance, instytucji promującej kino francuskie za granicą, twierdzi nawet, że francuskie filmy animowane sprzedają się lepiej niż fabularna fikcja. Jest to prawdziwa rewolucja, jeśli zważyć, że przed sukcesem Kirikou Michela Oslota w 1998 roku Francja produkowała jeden pełnometrażowy film animowany co 10 lat. I z wyjątkiem Króla i Ptaka, Paula Grimaud, z dialogami Jacques'a Prévert'a, były to zazwyczaj katastrofy artystyczne i kasowe.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi.
Jardin du Temple, Galerie des Ancêtres, Grands Ateliers du Roi, Asile de Nuit du Roi, Gibier de Potence du Roi, 296e étage, appartement secret de Sa Majesté.
Pierwsze sukcesy filmów Michela Oslo, Sylvain Chometa były w wielkiej części rezultatem doskonałej pracy szkoły Legoblin podlegającej Izbie Handlowej w Paryżu. Jej absolwenci są rozchwytywani przez producentów na całym świecie. Z 6 francuskich pretendentów do tegorocznego Oscara animacji, 2 zatrudnionych jest dzisiaj przez DreamWorks i pracuje w Bangalore w Indiach, a 1 otrzymał kontrakt od Sony'ego i mieszka w Los Angeles. Jeśli Kung Fu Panda zachwycił tylu młodych widzów na świecie, to dzięki 2 Francuzom, Rodolphe Guénedin i Nicolas Marlet, są wielkimi gwiazdami w Hollywoodzie i zajmują odpowiedzialne stanowiska w studiu DreamWorks. Pierwszy animował wszystkie sceny Kung Fu Panda, 2 narysował bohaterów filmu. Dobrodusznego niedźwiadka pandę o krzaczastych brwiach, wytatuowaną żmiję, tygrysicę z chińskim makijażem i zieloną mantę religijną. Praca Nicolasa Marleta zrobiła w Hollywoodzie takie wrażenie, że Variety, słynne amerykańskie pismo filmowe, poświęciło mu specjalny artykuł.
Sur des terres empreintes de tradition et d'honneur, un maître de kung-fu,
mettons-nous au travail,
a formé 5 des plus redoutables guerriers que le monde ait jamais connus. Mais son plus grand défi va se présenter à lui.
Yari!
Oh! Everybody was kung-fu fighting!
Tu es prêt? Depuis que je suis né.
Je pourrais casser des murs, faire un quadruple bat-flip. Je pourrais devenir invisible.
Le panda gras du bide n'est pas le guerrier.
Tu dois seulement y croire.
Oh, c'était...
Francuscy specy od filmowej animacji, utalentowani i dowcipni, oczarowali nie tylko DreamWorks. Z ich talentów i dowcipu korzystają także inne amerykańskie studia filmowe. Disney, Pixar, Sony i 20th Century Fox. Czołówki najsłynniejszych animacji pełne są francuskich nazwisk. Guillaume Arretos był dyrektorem artystycznym Shreka, Eric Bergeron podpisał się pod Gangiem Rekinów i Shrekiem 2. Eric Bouffard i Gilbert Davout firmują potwory kontra obcy. Nasi studenci absolwenci, wyjaśnia Marie-France Zumofen, dyrektorka Wydziału Animacji w Szkole Legoblin, potrafią używać wszystkich technik. Rysunku tradycyjnego, cyfrowych 2 i 3D, umieją narysować każdego zwierzaka i wprawić go w ruch. Naprawdę potrafią bardzo wiele.
Carabas! Vous vous appelez bien Carabas?
Pour vous, je m'appelle comme vous voulez.
Il a un château magnifique!
Mais t'es fou! Il y a l'or là-dedans!
Enfer! Le bousin! Oh, c'est Carabas!
Give me 5!
Il a pas de culotte!
vraiment un grain.
Qui sait qu'est tout givré?
Cette histoire va mal finir.
À moi!
La situation est sous contrôle.
Espèce d'imposteur!
Oh là!
Ma jolie reine, ce fou est fou!
Le chambellan commence sérieusement à courir sur le haricot de la reine, hein?
RFI, la radio du monde.
Szanowni Państwo, Paryża RFI. A teraz zapraszam do wysłuchania archiwalnego nagrania rozmowy z byłym szefem sekcji Polskiej Radia Wolna Europa, Janem Nowakiem-Jeziorańskim. Rozmowę w styczniu 1987 roku przeprowadzili Maria Wiernikowska i Piotr Moszyński. Jan Nowak-Jeziorański, który zmarł w 2005 roku, już wtedy, w 1987, przewidywał możliwość zorganizowania okrągłego stołu.
Wyjechał pan z Polski przed...
W ogóle nie wyjechałem z Polski. Ja uważam, że ja w dalszym ciągu żyję w Polsce.
Jak to się dzieje?
Dzieje się w ten sposób, że cały mój aparat nadawczo-odbiorczy jest nastawiony tylko na jedną falę, to znaczy na falę polską, że żyję wydarzeniami w Polsce, że robię duży wysiłek, żeby być poinformowanym. Słucham Radia Wolna Europa, którą w dalszym ciągu uważam za najlepsze źródło informacyjne. Dostaję od mojej starej radiostacji wszystkie ich materiały. Rozmawiam przede wszystkim z ludźmi przybyłymi z Polski, bo najtrudniej w Waszyngtonie jest wczuć się w nastrój. Można znać wszystkie fakty, nawet ostatnie, ale odgadnąć na tę odległość nastrój jest trudno i usiłuję ten nastrój sobie odtworzyć przez rozmowy z ludźmi świeżo przybyłymi z Polski i żadnej okazji nie marnuję. No cóż więcej, wyławiam każdy odgłos, który stamtąd dochodzi. Prawda? I jak padam, żyję tym, bo moją pozycję, powiedzmy, zawdzięczam tylko jednemu, że jak przychodzę do Departamentu Stanu, to okazuje się, że ja wiem więcej niż ambasada. I wtedy oczywiście mówią, skąd pan to wie? No, wiem.
Skąd?
Ano, z tego wszystkiego, co pani mówi, można wytworzyć, ja nie mówię skąd im, ale studiując wszystko to, co wspomniałem, można być dobrze poinformowanym na bieżąco.
Jakie są pana ulubione lektury z Polski?
No, przede wszystkim cała oczywiście wydawnictwa podziemne. Najbardziej mi utkwił w pamięci Konspira i Oni. Oni, skorzystałem niesłychanie dużo z tego. Ostatnią broszurką, która mnie szalenie zainteresowała, była broszura Kto zabił pierwszego sekretarza, która się ukazała w Polsce, na temat zamordowania Nowotki i później Mołojca. Wspaniałą lekturą dla mnie był monumentalna książka Ślaskiego, Polska walcząca, która miała nieprawdopodobne nagromadzenie faktów i korzystam z okazji, żeby przekazać autorowi gratulacje. Tak samo Chlebowskiego, książki o AK, Tucholskiego o Cichociemnych. Nie mówiąc o tym, co się ukazuje w Podziemiu, no to jednak jest dla mnie lektura, jako dla AKowca, bardzo cenna, bo pokazuje mi, że lata zacierania i fałszowania tej karty historycznej okazały się daremne i prawda wyszła na wierzch. I prawda pozostanie.
Z Waszyngtonu ogląda pan Polskę na fali polskiej, jak gdyby. Czy z waszyngtońskiego punktu widzenia, pana zdaniem, jakakolwiek destabilizacja w bloku radzieckim na większą skalę leży w interesie Stanów Zjednoczonych? Jak to wygląda z Waszyngtonu, kiedy się na to patrzy?
Trzeba odróżnić dwie rzeczy. Związek Radziecki i Europę Wschodnią. W moim przekonaniu im gorzej w Rosji, tym lepiej dla Stanów Zjednoczonych. I gdyby doszło tam do destabilizacji, to byłaby to najlepsza rękojmia pokoju dla Stanów Zjednoczonych i największa okazja do ograniczenia tego olbrzymiego jednak ciężaru zbrojeń. Natomiast destabilizacja Europy Wschodniej skończy się tylko jednym. Interwencją sowiecką, okresem marazmu, apatii, załamania się tych społeczeństw i wprowadzenia z powrotem monolitycznego modelu, jaki istniał do roku 1956, a zniszczony został przez głównie wydarzenia w Polsce i na Węgrzech w październiku 1956 roku. W pewnym sensie opór Polski sprawia, że do tego nie może dojść. Ale tylko tak długo, dopóki cena polityczna interwencji jest na tyle wysoka, że z dwojga złego Moskwa woli wybrać niechętne tolerowanie tych pewnych odchyleń, jakie istnieją, zwłaszcza w Polsce, ale także w Rumunii, jeżeli chodzi o stopień emancypacji wobec Moskwy czy na Węgrzech. Najwięcej w Polsce. Dopóki pewna granica nie będzie przekroczona, cena tej interwencji będzie dla Moskwy zbyt wysoka, żeby opłaciło się jej likwidować odchylenia od wzoru ortodoksyjnego. Ale z chwilą, kiedy dojdzie do wydarzeń, które by oznaczały utratę kontroli, wówczas niewątpliwie nastąpi interwencja, która przywróci strukturę monolityczną.
Jakie to miałyby być wydarzenia? Utrata kontroli?
Utrata kontroli. No więc istnieją pewne granice, które są dla Rosji nieprzekraczalne. Jedną z nich jest monopol władzy w rękach partii. Drugą przynależność do Paktu Warszawskiego, co jest delikatną nazwą kontroli właśnie i supremacji sowieckiej. Tylko, że ta granica jest elastyczna. Bo jednak mimo wszystko Rosja niechętnie toleruje fakt wyraźnego naruszenia monopolu partii przez Kościół w Polsce. Jednak istnienie tak potężnej instytucji, która jest od partii całkowicie niezależna, jest naruszeniem tego monopolu. Mimo wszystko Gorbaczew poświadczył, że w Polsce doszło do normalizacji. Ładna normalizacja, jeżeli w chwili, kiedy to mówił, odbywały się akurat demonstracje na Starym Mieście. To jest pewne to uznanie, że istnienie opozycji należy uważać za rzecz normalną, prawda? Więc istnieje w pewnych granicach, które nie da się stąd sprecyzować. W pewnych granicach jest możliwość odchylenia, jest możliwość rozszerzenia marginesu wolności i demokracji. Ale przekroczenie tej granicy doprowadza do tego, no, co nastąpiło na Węgrzech, co nastąpiło w Czechosłowacji, a nie nastąpiło w Polsce tylko ze względu na to, że równowaga, stosunek sił wewnętrznych w Polsce nie pozwalał na taką masakrę, na którą mogli sobie pozwolić w Węgrzech bez pomocy radzieckiej. Grupa Jaruzelskiego była zbyt słaba, żeby móc nawrócić Polskę z powrotem do modelu sprzed roku 56 bez pomocy bratniego mocarstwa.
W którą stronę ewoluuje sytuacja?
W Polsce? W tej chwili ewoluuje w kierunku gniewnego, niechętnej tolerancji działalności niezależnej zarówno nad ziemią, jak i pod ziemią. Chodzi o to, żeby polityka Waszyngtonu przyczyniła się do tego, żeby te zmiany stały się o ile możliwe permanentne, żeby przetrwały, a nie zakończyły się ponownym nawrotem do kursu represyjnego. Jeżeli Jaruzelski będzie miał coś do zyskania lub stracenia w stosunkach z Zachodem, a zwłaszcza z Waszyngtonem, to jest nadzieja, podkreślam, że ten, powiedzmy, kurs obecny, który jest jednak pewnym stopniem tolerancji, utrzyma się i że będą zmiany jednostronne, to znaczy zmiany oktrojowane bez dialogu. Ale wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej może przyjść moment, kiedy i dialog stanie się potrzebny. Tak jak stał się potrzebny dialog z prymasem Wyszyńskim w październiku roku 1956. Kto wie, może przyjdzie moment, w którym rząd będzie potrzebował Wałęsy bardziej niż Wałęsa rządu.
Dziękujemy bardzo za tę rozmowę.
Ja dziękuję. Było bardzo miło powiedzieć kilka słów do Polski przez polską sekcję Radia Francuskiego, która, jak wiem, cieszy się w Polsce dużym powodzeniem, popularnością dzięki pewnej lekkości stylu, może francuskiej lekkości stylu, dzięki atrakcyjnej formie podawania programów w sposób odpowiadający właśnie wymogom radia.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Po to, aby z zasnuwających naszą ziemię mgieł odzyskiwać wodę pitną, naukowcy opracowali niezawodną technikę, mało kosztowną i bardzo ekologiczną. Wszystko zaczęło się w latach 90. w Chile, wzdłuż łańcucha górskiego El Tofo, najbardziej suchego miejsca na naszej planecie. Wtedy położona pod El Tofo wioska Chungungo pozbawiona była wody pitnej, którą trzeba było tam dowozić ciężarówkami. Naukowcy chilijscy i kanadyjscy, pracujący dla Międzynarodowego Ośrodka Badań Rozwoju, odwiedzając tę wioskę, wpadli na genialny pomysł. A jakby tak opary i mgły otaczające codziennie wcześnie rano okoliczne wzgórza zamieniać w wodę? Później o świcie mgły te przeganiane są przecież przez wiatry, tak że samoczynnie opadają na wioskę. I tam już można je wykorzystywać bez specjalnych przeszkód. Pierwsze próby przeprowadzono rozpościerając gęste siatki o wysokości 4 metrów i długości 12 metrów wykonane z polipropylenu. Pokrywały one powierzchnię około 5000 metrów kwadratowych. Wynik tych prób okazał się zdumiewający i przekraczający wszelkie oczekiwania. Maleńkie kropelki wody wychwytywane przez wspomniane siatki spływały siłą grawitacji do specjalnych kanalików, którymi przepływały do specjalnych zbiorników. Naukowcom udało się w ten sposób zbierać i 15 tysięcy litrów czystej wody dziennie. Robert Schemanauer, dyrektor pozarządowej organizacji kanadyjskiej FogQuest, mówi: przy pomocy tej techniki otrzymujemy wodę niesłychanie czystą, niedrogą i nie wymagającą żadnych urządzeń technologicznych. Dzięki tego typu sieciom można będzie odzyskiwać wodę na terenach pustynnych, na których opady są niesłychanie rzadkie. Technika uzyskiwania wody jest niesłychanie prosta, a niezwykle ważny jest prawidłowy dobór miejsca, w którym wodę tę się zbiera. Trzeba też urządzenia pozwalające na jej uzyskiwanie utrzymywać w ciągłej konserwacji. Wspomnianą technologię testuje się obecnie w Tanzanii, w Republice Południowej Afryki, w Nepalu, w Peru i w kilkudziesięciu innych krajach, takich jak Gwatemala, Haiti czy Jemen. W niektórych krajach, tak jak ma to miejsce w Chile, jest już kilka takich odzyskiwaczy wody z mgieł. W celu uzyskania jak największej wydajności tego procesu wspomniane sieci rozpościerane są na wysokościach od 400 metrów do 1000 metrów nad poziomem morza na wzgórzach, prostopadle do kierunku wiejącego najczęściej w tym regionie wiatru. Oka sieci polipropylenowej powodują skraplanie się średnio około 30% wody zawartej we mgle, czyli od 17 do 42 litrów wody na metr kwadratowy dziennie. System ten jest jednak w dużym stopniu zależny od aktualnie panującej pogody. Zdarza się bowiem, iż w danym terenie nie ma mgieł przez kilka dni z rzędu, a nawet i tygodni. Poza tym, jeśli wiatr jest zbyt silny lub nagle zmienia kierunek, to cienkie sieci polipropylenowe drą się, co wymaga ciągłych ich napraw i oczywiście nadzoru. Innym ważnym czynnikiem jest to, że okolica, w której dokonuje się takiej zamiany mgła woda pitna, musi być jak najmniej zanieczyszczona z ekologicznego punktu widzenia. Przeprowadzone parę lat temu w szwajcarskiej Jurze badania naukowe wykazały, że woda uzyskiwana tam ze skraplania mgieł zawierała prawie tyle samo azotanów, ile wynosi próg tolerancji dla wody pitnej, czyli około 250 mg na litr. Mgła nie jest jedynym materiałem, z którego można uzyskiwać wodę. Francuscy naukowcy z firmy o nazwie Opur, tu premia dla znających język Moliera, bo wymawia się to tak samo jak eau pure, czyli czysta woda, pracują nad opracowaniem metody pozwalającej na otrzymywanie wody pitnej z kropelek rosy zbieranych przy pomocy specjalnego kondensatora.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.